jestem za absolutnym równouprawnieniem kobiet. Tyle tylko, że mężczyzna nie urodzi dziecka.
Czy kryzys męskości jest dziś faktem?
Tak. Mądry mężczyzna powinien się poddać kobiecie.
Dziś na to mówimy pantofel.
1/3 polskich małżeństw rozlatuje się w ciągu pierwszych 15 lat swojego istnienia, co stawia natychmiast pytanie, dlaczego ci ludzie się z sobą wiążą i dobrze się nie rozpoznali.
Po ślubie mężczyzna
3-krotnie zdradza swoją żonę z 3 różnymi osobami.
Nie umiem tego wypowiedzieć na głos i nazwać.
Jest łajdakiem.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście. Jak wygląda współczesna rodzina?
Wow, połowa wygląda nie najlepiej, dlatego że 1/3 polskich małżeństw rozlatuje się w ciągu pierwszych 15 lat swojego istnienia, co stawia natychmiast pytanie, dlaczego ci ludzie się z sobą wiążą i dobrze się nie rozpoznali. Ale zostaje jeszcze 20% tych rodzin. I to są dziwne rodziny. Mieszka pan i pracuje w Hiszpanii. Codziennie na drogach europejskich pracuje od 80 do 100 tysięcy polskich kierowców. W 99% to są mężczyźni, którzy wyjeżdżają w poniedziałek i wracają za tydzień albo za 2 tygodnie. I niektórzy z nich są moimi pacjentami. To są rodziny, które musimy kleić. Nie ma ojca, trudno, żeby matka dała sobie radę. Codziennie do wielkich miast, tych 7 wielkich polskich metropolii, z Podkarpacia i z Podhala wyjeżdża ponad 200 tysięcy mężczyzn. Wyobraża pan sobie? 200 tysięcy mężczyzn. Cieśli, murarzy, elektryków, glazurników, hydraulików, którzy budują przepiękne domy i mieszkania w okolicach Warszawy, Trójmiasta, Poznania, ale wyjeżdżają z domu o godzinie 2-3 rano po to, żeby o 8 być na budowie i wracają z piątku na sobotę, a czasami z soboty na niedzielę, aby na chwilę tylko zobaczyć swoją rodzinę. Mamy już ogromną ilość, ale mamy też coś, co pokazuje współczesna przemiana społeczno-ekonomiczna. Otóż mój tata rozpoczynał pracę o godzinie 7, a o 15 był w domu. Miał kilka godzin dla mnie i dlatego dzisiaj znam Platona i Arystotelesa, dlatego przeczytałem 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi i dlatego mówię biegle po hebrajsku i bardzo dobrze znam niemiecki, bo o to zadbali rodzice. Właśnie dlatego, że byli w domu. A dzisiaj, jeśli jesteśmy w Warszawie, w przepięknej dzielnicy, to 200 tysięcy ludzi z podwarszawskich miejscowości, tak jak ja dzisiaj do pana, wyjeżdżają o godzinie 7 rano, 6 rano, nie widząc rano swoich dzieci. 2 godziny wjeżdżają do Warszawy, zaczynają pracę o 9, kończą o 17, bo muszą mieć lunch, coś takiego, co prawdę mówiąc człowiekowi kompletnie nie jest potrzebne, a jest narzucone przez współczesną kulturę biznesu, bo można ten lunch zjeść w 20 minut siadając przy stoliku i wracają do domu o godzinie 18-19 z laptopem, czyli z pracą, są zmęczeni. I takich rodzin w Polsce mamy kilka milionów. To są rodziny, które czasami pędzą same, bo chcą pędzić i coś osiągać, czyli mieć nowy samochód, nowe mieszkanie, pojechać na narty w Alpy, a na wakacje gdziekolwiek na południe Europy. Albo to są rodziny, które są do tego przymuszane, bo tam na tym Podkarpaciu, we Frysztaku czy w innych miejscowościach nie można znaleźć pracy, a w każdym razie takiej pracy, która byłaby dla ludzi funkcjonujących w świecie po nowoczesności i atrakcyjna, czyli w świecie, w którym chciałbym mieć więcej niż potrzebuję.
Czy to, co się najbardziej zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, to jest właśnie ten czas i to, ile go mamy na to, żeby być w tym domu i żyć jako rodzina?
W tym świecie, jeśli będziemy podążali za Einsteinem, to jedno się nie zmieniło. Nie zmienił się czas. Nadaliśmy mu określoną amplitudę, budujemy go w cyklu 24 godzin i w ciągu tych 24 godzin mamy wykonać jakąś określoną ilość czynności. I zmieniło się to, że jeszcze 30-40 lat temu wykonywaliśmy około 30% czynności mniej. W ogóle to moglibyśmy sięgnąć dalej, jakieś 200 tysięcy lat temu, kiedy ostatnia fala naszych praprzodków ruszyła z Afryki Środkowo-Wschodniej w kierunku Europy. No i to wyglądało tak bardzo fajnie. Babcia, dziadek, syn, córka, kilkoro wnuków szli sobie taką grupą 60-80 osób i działo się rzecz coś niezwykłego. Kiedy było światło białe, światło żółte, to słoneczne, to oni byli aktywni. Kiedy przychodził wieczór, to zasiadali do światła czerwono-pomarańczowego, czyli do ogniska. I nie wiem, czy pan sam zwrócił uwagę, że jak jesteśmy przy ognisku, to siedzimy naprzeciwko siebie, patrzymy na siebie. Zaczęliśmy stukać w patyczki, jakieś tam pierwsze dźwięki, ktoś tam później coś zalulał, nie zalulał, pojawiły się śpiewy, tańce. Krótko mówiąc, patrzyliśmy na siebie i społecznie funkcjonowaliśmy. A kiedy przychodziło światło czarne, to szliśmy spać. Otóż we współczesnym świecie, w świecie po nowoczesności, tak jak fajnie to opisał Zygmunt Bauman, nie istnieje pojęcie światła czarnego. Jak wracam do domu, robi się ciemno, to ja nie idę odpoczywać, bo mam Netflixa. A tam mam Yellowstone, a za chwilę The Crown, a za chwileczkę Arrow, czy cokolwiek takiego. I mogę sobie przedłużać to światło wielokolorowe aż do godziny 22, 24, drugiej nad ranem, a później rano dziwię się, że jestem zmęczony, że mi się nie chce, że muszę wypić kawę. Otóż to nie jest tak, że cokolwiek nam narzucono, bo my nic nie musimy, my możemy tylko, ale nam się wydaje, że musimy. Czyli muszę obejrzeć, muszę pójść, muszę być. Nieprawda. To jest największy dramat człowieka, że on sobie wmawia, że musi to mieć. Musi mieć nowe spodnie, pójść obejrzeć nowy film, kupić nowy samochód, pojechać, bo tam pojechali sąsiedzi albo jakaś znana celebrytka powiedziała, że tam byłam, jest cudownie. Jest to nieprawda. Człowiek jest zdolny do funkcjonowania w bonum humanum, takie piękne łacińskie określenie, w dobru człowieka tylko wtedy, kiedy wie, że może, ale nic nie musi. I to nie ma nic wspólnego z tym, żeby nie być atrakcyjnym.
Narzucamy to sobie sami, czy świat nam to narzuca?
Jedno i drugie. Ale świat może nam narzucać bardzo wiele rzeczy, tylko że my wcale nie musimy się temu poddawać. Bo jeśli ja widzę w internecie reklamę, że jest to super atrakcyjna cena na ten samochód, pamiętaj, że ona jest najlepsza w tym roku, to ja sobie odpowiadam, że mój samochód ma dopiero 3 lata. To dlaczego ja miałbym sobie to narzucić? Tak? Albo ukazała się super najlepsza hybryda i ja to muszę mieć. Nic nie muszę. Muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest mi potrzebne do mojego życia. A dzisiaj bardzo się wzorujemy na innych ludziach, dlatego że ta kultura, która funkcjonuje obecnie, narzuciła nam takie przekonanie, że musimy odnosić sukces. A ten sukces jest widziany bardzo często w sposób behawioralny, materialny. Jak jesteś ubrany, gdzie byłeś, co posiadasz. Czyli jeśli pan popatrzy na naszą cudowną ojczyznę, na Polskę, ze zdumieniem, a przecież jesteśmy dopiero na 6. miejscu w Europie, czy 5., to my kupujemy najwięcej samochodów marki Mercedes, więcej niż Niemcy. Kupujemy najwięcej Porsche i Jaguarów, czyli są takie miasta, gdzie te samochody spotyka się codziennie, co kilkadziesiąt samochodów, ale przecież nas na to nie stać. Dlatego, że 70% polskich samochodów to są samochody, których nie jesteśmy właścicielami i właścicielami są banki. Czyli my mówimy sobie, wyrównujemy tak zwany sukces w odniesieniu do Europy Zachodniej poprzez posiadanie, a nie w ten sposób wyrównuje się to wszystko. Jeśli w takiej sytuacji traktujemy sukces jako posiadanie czegoś, to musi nam być czegoś brak. I tym największym brakiem jest brak czasu, czyli nie mamy czasu, żeby razem usiąść do kolacji, bo mamy jeszcze konieczność odpowiedzenia na maile. A pytanie brzmi, co to znaczy konieczność? Przecież tak prawdę mówiąc, ty sam się do siebie przymuszasz. Musimy mieszkać na Wilanowie, w miasteczku Wilanów, ale nie przyjmujemy do świadomości tego, że kupując tam mieszkanie płacimy niemalże 2 razy więcej, niż byśmy kupili w ładnej podwarszawskiej miejscowości, wśród zieleni, a nie wśród betonu, i będziemy to spłacali przez 30 lat, wierząc, że będziemy 30 lat pracowali w korporacji. To jest nieprawda. Za 15 lat 90% ludzi pracujących obecnie w korporacji zostanie przez nią wypluta, bo będą nieużyteczni. A jeszcze na dodatek przyjdzie taki niezwykły pracownik, który nazywa się sztuczna inteligencja. Ale podjęliśmy takie decyzje, tak? Czyli podejmujemy bardzo często decyzje emocjonalnie, a mamusia i tatuś mówią tak, moja córeczka mieszka na Wilanowie, nie? Albo w Marinie, na Mokotowie. No przecież trudno o większe bzdury. My sobie narzucamy. My oczywiście mówimy, że cywilizacja pędząca, ona wymusza na nas coś takiego, ale to jest nieprawda, bo możesz powiedzieć nie, tylko że nie umiesz powiedzieć nie, czyli nie umiesz być wobec siebie pokorny. Nie umiesz być w takim dobrym tego rozumienia ascetyczny. Wcale nie musisz tego mieć. Czyli w pana szafie jest pewnie kilkanaście par spodni, których pan połowy nie nosi, a w mojej szafie jest kilkanaście garniturów, których ja w ubiegłym roku w ogóle nie założyłem. To są jeszcze pozostałości z tych lat, kiedy ta refleksja o świecie nie była taka głęboka, bo w każdym roku trzeba mieć przynajmniej dwa nowe garnitury, bo trzeba się pokazać na nowej konferencji. Nieprawda, nic nie trzeba. Ale rzeczywiście istnieje ogromny wpływ kultury na to, żeby tak postępować. I to, co mnie szczególnie niepokoi, to mówię tutaj jako logoterapeuta, jako ktoś, kto pracuje z osobami z zaburzeniami, że zostało to bardzo głęboko enkulturowane przez młodych ludzi. Oni muszą mieć dokładnie taki dres, dokładnie taki smartwatch, dokładnie taki plecak, muszą jeść dokładnie w takim miejscu, muszą posiadać określonego typu telefon, dlatego że posiadanie iPhone'a daje mi nieporównywalnie wyższą pozycję
status,
tak, niż posiadam Redmi, a to są generalnie takie same urządzenia w tym podstawowym zakresie używania i to nam narzuca kultura zewnętrzna, kultura cywilizacyjna, która mówi, musisz to posiadać, bo my chcemy na tym zarobić. Jesteśmy bodźcowani nieustannie reklamami, marketingiem, wszystkim innym i po prostu się poddajemy.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty, także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw. Kto powinien powiedzieć nie? Kto powinien powiedzieć nie mieszkaniu na Wilanowie, nowemu telefonowi, nowemu garniturowi? No bo jeśli każdy zacząłby mówić nie, to dokąd by nas to zaprowadziło?
Dokąd by zaprowadziło? Cały model rozwoju Polski polega na konsumpcji. To jest model, który został narzucony kilkanaście lat temu. Mamy konsumować, kupować, bo z tego będą podatki, bo jak będą podatki, to będziemy mogli płacić na wiele innych rzeczy. A to jest nieprawda. Nie chcę się pomylić, ale myślę, że więcej jak 20% naszej konsumpcji jest bez sensu. Czyli to jest konsumpcja, która jest wyrzucana albo konsumpcja, która w znaczącej części jest przepięknym opakowaniem. Czyli kupujemy flakonik przepięknego nowego perfumu, którym perfum jest warty $2, ale butelka jest warta $100. I tą butelkę co zrobimy z nią po zużyciu? Wyrzucimy. I tak samo jest z wieloma rzeczami. Dajemy sobie narzucić wiele rzeczy, że musimy coś w samochodzie posiadać. Na przykład bezsensowne urządzenie start-stop w aucie, które to auto bardziej zużywa, zwiększa, a nie zmniejsza emisję, dlatego że przy starcie samochód wyrzuca więcej spalin i więcej paliwa na zewnątrz. Jest to nam to wszystko narzucane w interesie kogoś, kto sobie to zaplanował. Odpowiedzieć nie musimy na własnym poziomie, ale żeby to zrobić, to musi być to wysoki poziom samoświadomości. On powinien być oparty na takim niezwykłym myśleniu krakowskiego profesora, dosłownie, to nie jest żart, polskiego Arystotelesa, profesora Romana Ingardena, człowieka absolutnie zapomnianego, który napisał fantastyczną pozycję Książeczka o człowieku, to jest jego wykład z Wiednia. I tam profesor Roman Ingarden, który jest jednym z moich idoli, mówi tak, że człowiek musi być odpowiedzialny przed sobą, człowiek musi być odpowiedzialny za siebie, człowiek musi być odpowiedzialny za swoje czyny oraz musi być odpowiedzialny, najważniejsze, za konsekwencje podejmowanych czynów. No skoro ten czyn podjąłeś, kupiłeś, to nie możesz mieć pretensji do tego, że grozi ci zwolnienie z pracy i nie będziesz miał z czego spłacać. Pokolenie Z dzisiaj pilnuje tego, żeby przeżyć, nie żeby się rozwijać, dlatego że ono popędziło namówione i manione tym wszystkim, co jest, popędziło w tym kierunku, ale nieświadome tego, że nigdy nie będziesz miał ciągle 20-30 lat, czyli nigdy nie będziesz miał tego poweru. Musisz mieć sobie refleksję, ale my tej refleksji nie budujemy w uczniach, dlatego że polska szkoła jest przykładem tragedii przy fantastycznych nauczycielach, bo ich znam, to jest 79 szkół w ubiegłym roku i mamy połowę lutego, kiedy nagrywamy ten program i ponad 20 szkół w tym roku, fantastyczni nauczyciele, tylko że tragiczni ministrowie, bo i Czarnek, i Nowacka to są przykłady tragedii edukacyjnej. Jeden ideolog, a druga nie wiem, trudno mi w ogóle określić koncept tej pani, którzy kierują, sterują szkołą, a nie dają szkole się rozwijać. Nie wiem, czy pan to zauważył, że nie ma znaczenia to, czy ma pan w szkole dwójki, trójki czy piątki dla osiągnięcia sukcesu. Znaczenie ma to, czy szkoła nauczyła pana kreatywności. Proszę, nie śmiejcie się. Ja jestem uczniem, który szkołę podstawową ledwo skończył. Czyli chemia, ta trójka, to była taka łaskawość mojej pani nauczycielki dla mnie, takiej życzliwość, bo ona widziała, że ja się...
Za ładny uśmiech.
No za różne rzeczy, na pewno nie za laurkę od mamy. Jakoś mi to dała. Ale w szkole, w liceum trafiłem na fantastycznego nauczyciela, profesora Andrzeja Garnczarka, który pierwszą książkę, jaką mi podsunął chłopcu 15-letniemu, to była Fedry Durkę. I powiedział: Mariusz, przeczytaj. Czyli jeśli my trafimy na kogoś, kto zauważy taki pierwiastek, każde dziecko ma ten pierwiastek, jedno do budowania stołów, inne do elektroniki, jeszcze inne do pisania wierszy. Jeśli my to zauważymy, a polska szkoła tego nie może zauważyć, bo polska szkoła działa według schematu, a jeszcze nad tą szkołą są kuratoria oświaty, to jak my chcemy, żeby ludzie dawali sobie radę w przyszłości? Nie mogą. Proszę popatrzeć, ogromne pieniądze włożone na polską edukację. Niesamowite. Potężne ministerstwo, kilkuset ludzi, nie wiem po co oni w ogóle tam siedzą. Kilkadziesiąt kuratoriów oświaty i instytucji im podobnych. A ilu mamy noblistów z medycyny? A ilu mamy z matematyki? A z fizyki kwantowej? Nie mamy. Dlaczego? Bo nie budujemy w dzieciach kreatywności. My chcemy ucznia, który pochyli kark, posłucha, ale z drugiej strony mówimy tak, to niech uczniowie decydują o szkole, bo mają być partnerami. Przepraszam. Jak 15-latka ma być partnerem dla doświadczonego matematyka albo nauczyciela wychowania fizycznego? Nam się po prostu pomieszało. Dlaczego? Dlatego, że ludzie bez konceptu, tylko z jakimiś wewnętrznymi przekonaniami nieopartymi na nauce, ani na doświadczeniu, próbują generować i regulować system oświatowy. No i kształcimy takich ludzi, ci ludzie ruszają w świat, patrzą na ten świat i mówią tak, no to będziemy podążali za trendami. Nie. Na trendy trzeba popatrzeć. Z trendów trzeba się zastanowić, co z tego będę miał. Nie ma żadnego problemu, żeby pojechać do Tossa de Mar. Nie ma żadnego problemu, żeby pojechać do Rimini, czy też powiedzmy do jakiegoś kurortu alpejskiego. Tylko trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy mnie na to stać. Czy ja to robię za to, co wypracowałem, bo być może, że mogę znaleźć inne rozwiązanie. Albo mówimy tak, polski wypoczynek to jest w Zakopanem, w jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Tak? W dolinie, gdzie po prostu jest jeden wielki dym. Proszę popatrzeć na polskie kurorty zdrojowe. Tam, gdzie jest zdrój, tam jest wysokie ryzyko największego nasycenia spalin, bo one są w nieckach. Palimy ciągle węglem albo czymkolwiek innym. Procesy gazyfikacji są takie, jakie są. No i takich siatek, które wpływają na decyzję człowieka, jest coraz więcej, ale wpadamy też coraz więcej siatek, pułapek. A wyjść z nich to nie jest takie proste. Jak się weźmie te 800 tysięcy za ten cudowny lokal wymarzony, to te 800 tysięcy złotych trzeba spłacić. Ja stanąłem kilka lat temu wobec takiego dylematu, zaczynając nową drogę życiową, że mogłem kupić sobie dwupokojowe mieszkanie w Grodzisku Mazowieckim, przepięknym miasteczku. Ale pomyślałem sobie, a gdzie ty się pomieścisz z tymi 3000 książek? I kupiliśmy z Olą gospodarstwo rolne, zapuszczone. Ale wie pan, gdzie teraz wychodzę? Przez te 5 lat nasadziliśmy ponad 600 drzew. Czyli mieszkamy niemalże w lesie. Wychodzę na świeże powietrze. syn uczący się chodzić, chodzi między drzewkami, patrzy na zwierzęta, widzi siadające na łące bociany. Czyli można funkcjonować inaczej. Wcale nie trzeba pędzić do tego centrum, bo wtedy wylądujemy w Nowym Jorku. Jeśli ktoś z Państwa był w Nowym Jorku, to proszę nie patrzeć na Central Park, proszę nie patrzeć na wielkie wieżowce, tylko popatrzeć na coś zupełnie innego. Popatrzeć na wejście do wielkich budynków i zobaczycie instytucja finansowa, doradca finansowy, bank, a później psychoanalityk, trener personalny, psycholog, psychiatra. Otóż w ten sposób budujemy chore społeczeństwa. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że w mojej szkole podstawowej nie było psychologa. W mojej szkole nie było pedagoga specjalnego i pedagoga. Była woźna Zosia ze szmatą, która chodziła, ale nie lała tą szmatą. Wiedziała, kto jest w kim zakochany, kto pali papierosy i wie pan co? Kto jest głodny. Ona to widziała, tak? A my dzisiaj generujemy instytucje, generujemy narzędzia, a wynik jest taki. 600 tysięcy polskich dzieci jest pod stałą opieką psychologów i psychiatrów. I gdybyśmy z tego fortu tutaj na Służewiu wyszli na zewnątrz, a zadałbym panu pytanie, czy ten kraj jest nienormalny? Nieprawda. Ten kraj jest normalny. Tym krajem zarządzają w znaczącej części nienormalni ludzie, którzy tworzą rzeczy, nie rozumiejąc natury człowieka. A ta natura człowieka wymaga snu, wymaga odpoczynku, wymaga uczenia racjonalności, wymaga uczenia podejmowania decyzji na miarę swoich możliwości. Czyli gdyby dzisiaj mi ktoś powiedział, Mariusz, zostaniesz premierem rządu, to ja bym odpowiedział, to jest niemożliwe. Po pierwsze dlatego, że mój angielski jest nieadekwatny, bo musiałby być biegły. Moja znajomość świata jest za słaba, bo nie byłem ani ambasadorem, ani nie pracowałem w żadnych instytucjach. Czyli ja wewnętrznie powiem, jestem nieprzygotowany. Jak ktoś by mi powiedział, zostaniesz ministrem edukacji, to będzie tak, byłbym bardzo dobrym ministrem edukacji, ale nie mógłbym być dobrym ministrem obrony narodowej, chociaż byłem pułkownikiem Wojska Polskiego, bo mój poziom awansu był zbyt niski. Wie pan, dlaczego to mówię? Dlatego, że dzisiaj w Polsce ludzie podejmują decyzję bycia kimś, a są do tego kompletnie nieprzygotowani. Chce pan przykładów? Minister Obrony Narodowej to jest lekarz. W czasie, kiedy Polska jest zagrożona, przecież to jest chore. Mamy czterech ministrów, którzy mają tylko wykształcenie zgodne z tym, co robią. Pan minister Domański, pani minister zdrowia, pan minister Gawkowski, którego znam teksty, to co on pisał, zna się na cyfryzacji, a pozostali się uczą. Czy nas dzisiaj w XXI wieku, czy nas stać na naukę? Jak to się dzieje, że każdy kolejny rząd daje na stanowiska niemoty, które mają jedną cechę, są lojalni, a lojalność polega na czymś kompletnie innym. Ja byłem przez wiele lat asystentem dowódcy wojsk lądowych. Byłem zdumiony, że mnie, najmłodszego pułkownika Wojska Polskiego, pan generał Zalewski powołał na to stanowisko. Zapytałem go, panie generale, dlaczego? A on mówi, bo ty powiesz to, co myślisz, ale u mnie w gabinecie. Co to znaczy? Że jeśli szef mi rzucił coś takiego, to ja mu powiedziałem po długim namyśle, po zebraniu materiałów, to i to. Tak? Bo to tak wygląda, nie bojąc się go. A dzisiaj ani pan premier nie dowie się prawdy, ani poprzedni pan premier nie dowiedział się prawdy, bo ma być lojalność. A lojalność oznacza mówienie prawdy, a nie mówienie tak, szefie. Oczywiście szef ma rację. Powiem tak po polsku, gówno prawda. I na tym to wszystko polega. I w takim galimatiasie, w jakim funkcjonujemy, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie, szóstą gospodarką w Europie. Tylko pytanie brzmi, czy z tego wynika coś takiego, co by umacniało polską rodzinę? Panie redaktorze, panie Michale, czy Polki rodzą więcej dzieci? Czy polscy mężczyźni są częściej ojcami? Przecież taki próg zastępowalności, o ile się nie mylę, to jest 2,51 na małżeństwo. Tak, ja to zrobiłem. Ja jestem spokojny, bo ja tego zmajstrowałem, towarzystwa więcej, tak? Ale dzisiaj schodzimy do 1,60. To pytanie brzmi, to jeśli chcemy umacniać polską rodzinę, to jak mamy ją umacniać, skoro dzisiejsi Młodzi ojcowie i młode żony nie będą mieli emerytur. Posłuchajcie mnie, kochani. Nie będziecie mieli emerytur. Dlaczego? Bo emerytury tworzy się nie z pieniędzy pożyczonych na rynku międzynarodowym, tylko z produktu narodowego tutaj zrobionego. A tego produktu nikt nie stworzy, chyba że ściągniemy sobie z Afryki i z innych krajów 6-7 milionów ludzi do Polski. Inaczej to nie będzie. To przy tym poziomie ksenofobizmu części strony politycznej, to my nie mamy żadnych szans. My chcemy, żeby polska rodzina była silniejsza. To co my robimy, żeby polskie kobiety rodziły dzieci? Kiedy myśmy rozkręcili do granic już takiego chyba obłędu feminizm, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja jestem za absolutnym równouprawnieniem kobiet, tyle tylko, że mężczyzna nie urodzi dziecka, urodzi go kobieta. Czyli jeśli Polka podejmuje się urodzenia dziecka, to dlaczego nie miałaby dostawać średniej krajowej? Czemu nie? Dlaczego ja, dobrze zarabiający profesor, dostaję 800 plus na swojego syna? I nie mogę się tego w żaden sposób zrzec. Tak? Jak to się dzieje, nie? Że my potrafimy w imię jakiegoś dziwnego interesu politycznego, który kompletnie nie umacnia ani Polski, ani polskiej rodziny, wydawać miliardy złotych i boimy się podjąć decyzję, bo nie będziemy mieli głosu wyborczy. I takich obłędów Rzeczpospolitej jest bardzo, bardzo dużo. To są obłędy, które prowadzą generalnie do tego, że jesteśmy niezwykle podzieleni pół na pół. Tak? Ale nie dyskutujemy sobie merytorycznie. Ja mam takie swoje marzenie, ponieważ nie mam wewnętrznie żadnej optyki politycznej, ja mam tylko optykę społeczną albo optykę zdrowia, to ja chciałbym któregoś dnia w telewizji usłyszeć takie zdanie pana premiera, który mówi do pana prezydenta. Szanowny panie Karolu, zapraszam pana w poniedziałek na kolację, żebyśmy porozmawiali o naszej ojczyźnie. A pan Karol odpowiada panu Donaldowi. Mój drogi Donaldzie, oczywiście żona upiecze sernik, przychodzę do ciebie, bo mamy jedną ojczyznę. Są zdolni do tego? Jak nie są zdolni, to niech się nie zabierają za rządzenie, bo chodzi o to, że coś ma wspólne imię i mówi to ktoś, kto nie jest Polakiem, ale to jest moja ojczyzna. Tak? Ja patrzę na tą ojczyznę z pewnym dystansem i zastanawiam się, jak to jest, że mamy tylu pracowitych ludzi i tylu głupich ludzi, którzy nami kierują. To jest niepojęte.
Pogadajmy o tym modelu współczesnej rodziny. Czy te role w rodzinie się zmieniły, czy dzisiaj są po prostu niejasne?
One są rozmyte, one są płynne. No bo oczywiście nie chodzi o taki model rodziny, w którym mężczyzna zapewnia byt rodziny, a kobieta jest w domu i wychowuje dzieci. Nie. Chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o to, żeby te dwie role, kobiety i mężczyzny, były rolami uzupełniającymi siebie. Czyli jeśli chcemy mieć dzieci, a ja jestem kierowcą, to ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby 2 tygodnie mnie nie było w domu. To znaczy, że muszę poszukać innej pracy, jeśli oczywiście myślę podmiotowo o swojej żonie. Czyli jeśli moja Ola wraca w marcu na studia, to ja od marca w sposób radykalny ograniczam swoją aktywność zawodową. Dlaczego? Bo nasz synek ma 15 miesięcy i on będzie wymagał tego, żeby tata zawiózł go do żłobka, tata odebrał go do żłobka, nakarmił, bo przecież Oleńka wróci z uczelni dopiero o godzinie 16-17, dając mi przyzwolenie, jeden dzień na wykłady, na szkolenia, na wszystkie inne rzeczy jest dla ciebie. Mógłbym powiedzieć, nie zgadzam się, tak? Przecież ja nie po to tyle lat się uczyłem. Ale ona mi mówi tak, ale przecież ty kiedyś odejdziesz, a ja muszę mieć jakiś twardy zawód, jakieś twarde wykształcenie. Co to znaczy? To znaczy, że czeka mnie ból samoograniczenia. Wie pan, jak to boli? Ja już sobie sam mówię, będziesz musiał pracować mniej, będziesz musiał się mniej spotykać z ludźmi, może będziesz miał więcej czasu na pisanie książek. I tylko wtedy, jeśli się porozumiemy i wytłumaczymy sobie, że ktoś ma jedną perspektywę, ktoś ma drugą perspektywę. Ja pamiętam ze swojego poprzedniego związku, kiedy żona mi bardzo pomagała, żebym zrobił doktorat i habilitację, ale powiedziała do mnie tak, ale ja teraz chcę skończyć studia. To co to się stało? To znaczy, że wszystkie soboty i niedziele spędzałem w domu. Nie było mowy, żeby wyjechać. Dlaczego? Bo ona jechała na uczelnię. I to jest wtedy coś takiego, co czyni człowieka podmiotowego. Ale dzisiaj każdy z nas zachowuje się inaczej. Spróbuję to pokazać graficznie. Jeśli kobieta wchodząca do małżeństwa ma 5 swoich zainteresowań i mężczyzna wchodzący do swojego do nowego małżeństwa, czy pierwszego małżeństwa ma 5 zainteresowań, to znaczy, że razem mają 10. To małżeństwo niczego nie wytrzyma, bo ty idziesz w poniedziałek na fitness, a idę we wtorek. Ty idziesz w środę spotykać się z kolegami, a ja idę w piątek. To gdzie jest czas na dzieci, na wychowanie, na inne rzeczy? Co to znaczy? To znaczy, że jedno musi zrezygnować z 3, a drugie musi zrezygnować z 2. Albo odwrotnie, mąż z 3, a żona z 2. Żeby razem było maksymalnie 5. Nie da rady. I my dzisiaj nam jest trudno rezygnować z czegoś, bo mówimy, ale to jest mój rozwój. Nieprawda. Obok tego, że ja się rozwijam, to jeszcze musi być coś takiego, żeby rozwijała się rodzina. Bo ta rodzina zbuduje nowe pokolenie, a nowe pokolenie przyniesie kulturę dalej. Przeniesie przepiękną polską tradycję, przeniesie język, postawi na nową Szymborską albo nowego Giedrojcza, ktokolwiek by to był. Ale tylko jeśli zrobimy to razem, a jeśli będziemy szli równolegle jedno z drugim, to nic z tej rodziny nie będzie. I ona jest dzisiaj przedziwna. Mało tego, to jeśli patrzymy na ten zasygnalizowany problem rozwodów, to my na przykład widzimy w terapii zupełnie nowe zjawisko, rodziny patchworkowe. To nie jest żart, co ja mówię panu i państwu. Ja miałem na terapii rodzinę fajnego ojca i fajną matkę. Ona, 3 dzieci, każde z innym mężczyzną. On, 2 córki, 1 jego, 2 jego byłej małżonki, przydzielone przez sąd jemu, ponieważ pan niezwykle, niezwykle normatywny. Zebrali się razem, 5 dzieci. Wie pan, co było moim największym problemem? Nie poskładanie męża i żony, tylko przekonanie sądów, żeby te dzieci mogły spotykać się z drugimi rodzicami w tą samą sobotę, niedzielę, żeby oni mieli szansę 3 razy w tygodniu czy 2 razy w tygodniu usiąść do obiadu, pójść do kościoła, pójść na spacer, na lody, na cokolwiek, pojechać razem na wakacje. I zajęło mi to 1,5 roku. 1,5 roku system tak odpowiadał. No to takich rodzin patchworkowych mamy coraz więcej. Gdybyśmy poszli dzisiaj do najbliższej szkoły, to zobaczymy w klasach, że jest 8-10 dzieci, których rodzice albo nie są ze sobą, albo są w drugim związku, albo w rodzinach jest kryzys. Czyli kiedyś mój największy nacisk to była praca z osobami, które są uzależnione od narkotyków, a dzisiaj ja mam 2 podstawowe trzony. To są dzieci w cudzysłowie uzależnione od technologii cyfrowych, bo to nie jest uzależnienie, tylko zaburzenie. I drugie, to są rozwalające się rodziny, które przyjeżdżają i mówią: panie Mariuszu, niech pan to ratuje, niech pan próbuje składać. Cudowną rzeczą jest to, że chcą być poskładane, nie? Czyli że jeszcze dają sobie szansę. Ale w tle gdzieś widzimy, że pędząca rodzina gubi wszystko. Jak jest dużo pieniędzy, jak jest cudowna kancelaria, jak jest bardzo dużo pieniędzy, to pojawia się ochota, a może zaryzykuje.
Czy dobrze rozumiem, to co dzisiaj jest problemem dla polskich rodzin, to jest ten rosnący konsumpcjonizm i to, że ciężko jest nam zrezygnować z tego, co my chcemy. Naszych osobistych celów, że tak. Rodzina też powinna być celem, na to potrzeba czasu, energii, zasobów. I żeby ją tworzyć, musimy zrezygnować z czegoś, na czym nam osobiście zależało.
Tak, dokładnie tak jest, z jednym dodatkiem, że jeszcze musimy popatrzeć na problem indywidualnych priorytetów. Czyli albo stanowimy małżeństwo, albo stanowimy męża i żonę. Jeśli jest to mąż i żona, to jest jeszcze za mało. Jeszcze musi być coś takiego, że jesteśmy razem. I to stanowi dzisiaj największy problem dla pokolenia 20-paro, 30, a nawet 40-latków. Dlatego, że oni nie enkulturowali wielu zachowań, które obserwowali w swoich domach. Czyli ja widziałem, że mój tata zawsze miał czas dla mojej mamy, że on się bardzo interesował tym, że mama czytała zachodnie, głównie niemieckie czasopisma modowe i robiła na drutach, szyła sukienki, wszystkie inne rzeczy, a mama podbierała ojcu materiały, które on czytał. Na przykład pamiętam, jak tata kiedyś dostał scenariusz takiego filmu, może pan go nie pamiętać, Stawka większa niż życie.
Kojarzę.
Tata był historykiem, więc sprawdzał to z punktu widzenia historii. Co zrobił mój tata? Czytał, a mama podbierała kartki, czytała sobie też, więc znała historię Hansa Klossa, zanim pojawiła się na filmie, a dodatkowo czytał to Mariuszek, mały. Tak? Jak się pojawił, pamiętam, Hans Kloss w telewizji, to ja do tatusia powiedziałem: tatuś, to nie jest Hans Kloss. Bo ja sobie go wyobraziłem jako perskiego żołnierza, prawda, silnie zbudowanego, pokonującego 20 Greków. No i dzisiaj ten świat tak wygląda. Z jednej strony poddajemy się tym trendom konsumpcyjnym, a z drugiej strony nie rozumiemy kulturowej, społecznej, ale także moralnej roli Co to znaczy być mężem, co to znaczy być żoną?
A jest jakaś prosta odpowiedź na pytanie, kim powinna być dzisiaj kobieta i kim powinien być dzisiaj mężczyzna?
Powinni być ludźmi, którzy muszą się samoograniczać. Przy tak silnym nacisku zewnętrznej kultury, szczególnie marketingu i reklamy, my musimy się nauczyć zdolności odmawiania, asertywności. Wcale nie muszę tego mieć, wcale nie muszę tam być. Muszę być tam, w tych miejscach i na te sposoby, które wydłużają nasze życie. Na przykład moim absolutnie najważniejszym celem jest dzisiaj to, żeby żyć jak najdłużej. Mam 67 lat i muszę wychować niespełna półtorarocznego syna. To jest niesamowita odpowiedzialność. Ja mam swoje marzenie, żeby być na jego weselu. A jak nie na weselu, to chociaż w tym momencie, kiedy pozbędę się go z domu. Czyli uczynię go zdolnym do tego, żeby kupić sobie papier toaletowy, chleb, wynająć mieszkanie, zapłacić za prąd i tak dalej. Ale to wymaga ogromnego wysiłku. Ja nie wiem, czy on będzie stolarzem, czy lekarzem. Ja mu dam tylko wiele kwalifikacji, które pozwolą mu podjąć decyzję. Decyzję będzie podejmował sam. Czyli my musimy zrozumieć, że mając wiele celów wypoczynkowych, rekreacyjnych, konsumpcyjnych, ekonomicznych, mamy jeszcze jeden cel – wychować nowe pokolenie. Nie tylko dla siebie, ale także dla ojczyzny.
Czy kryzys męskości jest dziś faktem?
Tak. Mężczyźni są dzisiaj wytatyłowani, pięknie zbudowani, na siłowniach, ale to nie na tym polega, nie? Ale są przy tym słabi. Płaczą, jęczą, piszczą. Dzisiaj męskość to jest wsiąść do BMW albo do ML-a i pędzić na autostradzie 180 na godzinę. Niech pan mi wierzy. Ja jak wieczorem widzę, że zbliża się, a wyprzedzam ciężarówki, do mnie samochód i zaczyna mrugać, to ja wiem, że to są te dwie marki. Tak? I zjeżdżam na bok, bo jest ograniczenie do 100. Tak? Doprowadzam do jakiejś wewnętrznej wściekłości ludzi, którzy mówią, ja mam taki samochód i mnie prawo nie interesuje. I na tym polega kryzys męskości. Dzisiaj mężczyzna jest często ładnie ubrany, pięknie uczesany, ma fajnie ogoloną brodę, ale jest wewnętrznie moralnym wrakiem. Nie gniewajcie się na mnie. Moralnym wrakiem, czyli mówiącym coś takiego. Ja muszę mieć pięknie wymyty samochód. Mówi do żony, idę wymyć samochód. Ale nie potrafi w środku wymyć swojej głowy. Nie potrafi powiedzieć czegoś takiego. Biorę syna i syna nauczę mieć samochód. Albo biorę córkę, żeby ona mi pomogła. Nie? Mamy przed blokami przepiękne samochody, ale brudne głowy wewnątrz. I to jest zjawisko masowe. To nie jest zjawisko sięgające, nie wiem, 5 czy 10%. Myśmy się dzisiaj jako mężczyźni zapędzili w to, że musimy pójść do centrum handlowego, musimy obejrzeć film, musimy pójść do jakiegoś maka czy czegokolwiek innego, ale nie możemy na przykład wziąć syna do kuchni i nauczyć go robić gulasz, tak? Albo go nauczyć placki. Ja nie mówię, żeby nie wychodzić. Oczywiście, że musimy wychodzić. Tylko rzecz nie polega na tym, żeby tylko przebywać na zewnątrz. Dlatego, że jeśli siedzimy sami w domu, choćby raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, przy stole, przy którym wszystko wspólnie zrobiliśmy, a następnie prosimy nasze dzieci, żeby to pozmywały, posprzątały, bo jesteśmy jako rodzice zmęczeni, to my konstytuujemy, budujemy swoją rodzinę. A my dzisiaj gotowi jesteśmy wydać 600-700 zł w restauracji, ale nie rozumiemy, że tam się nie konstytuuje człowiek. Proszę wejść do restauracji, na przykład pójść na warszawską przepiękną Grzybowską, na Plac Grzybowski. Niech pan wejdzie, stanie z boku. Niech pan popatrzy, ludzie siedzą naprzeciwko siebie, a obok są smartfony. I co chwileczkę pyk, i co chwileczkę pyk. Nie jesteśmy razem, jesteśmy tylko obok siebie.
Fizycznie.
Tak, to jest właśnie ta fizyczność, natomiast nie ma tej emocjonalności. Kolejnym problemem polskiego mężczyzny to jest to, że on ciągle nie rozumie, kim jest kobieta. Na przykład polski mężczyzna totalnie nie pojmuje, że kobieta jest silniejsza od mężczyzn. Po pierwsze, kobieta żyje 7-9 lat dłużej. To już pokazuje,
to
że to one są silniejsze. Tak? Drugie, to kobiety, a nie mężczyźni rodzą dzieci. To znaczy, że mądry mężczyzna, i to nie jest żaden żart, ja się nie podlizuję kobietą, powinien się poddać kobiecie. W moim domu o tym, jak wygląda dom w środku, decyduje Ola. Jeśli ja proponuję, że gdzieś chcę wyjechać, a Oleńka powie, że nie wyjeżdżamy, to my nie wyjeżdżamy. Ja to rozumiem, bo ona na przykład mówi, że w marcu wracamy.
Dziś na to mówimy pantofel.
No tak, a ja nie jestem pantoflem. Ja po prostu rozumiem, że ona patrzy na to z dużo szerszej perspektywy. Ona też uwzględnia swoje potrzeby. A dzisiaj mężczyzna chciałby, żeby uwzględniać tylko jego potrzeby. I podam taki przykład. To taka rodzina moich pacjentów. Mąż przychodzi i mówi, no ale ja jej ciągle proponuję, żebyśmy gdzieś pojechali, a ona ciągle mówi nie. A ja mówię, nieprawda, że ci ciągle mówi nie. Ona ci mówi tylko raz w miesiącu, żebyście wyjechali tylko raz w miesiącu. Dlatego, że ona zmęczona po pracy, chciałaby posiedzieć trochę w domu. Albo chciałaby pojechać z tobą, do rodziców. Ale kiedy ona tobie mówi, żebyś ty pojechał z nią w określone miejsce, to ty odpowiadasz nie, bo nie ma czasu. Czyli to jest niewspółmierność, nie? Ja chciałbym coś osiągnąć, a tutaj nie. No dlaczego tak się dzieje? To jest bardzo proste. My dzisiaj przygotowujemy ludzi do tego, żeby byli inżynierami, nauczycielami, oficerami, a nie przygotowujemy do tego, żeby być mężem albo żoną. No i w takiej rodzinie, w której panuje niewspółmierność, czyli jest niezrozumienie przez męża roli, funkcji, którą wypełnia żonę, to tam musi dochodzić do kryzysów. Ale też musimy się zastanowić nad kryzysem męskości z zupełnie innej perspektywy. Za kilka tygodni nasz Wydział Psychologii będzie publikował badania dotyczące kryteriów związanych z wiernością w małżeństwie. Wie pan, co się okazuje? Że średni polski mężczyzna w wieku 45 lat do 45 roku życia miał w swoim życiu po ślubie, przepraszam za określenie, 2,87 kobiety, a polska kobieta w wieku do 45 lat po ślubie ma w swoim życiu 1,87 mężczyzny.
Czyli po ślubie mężczyzna
trzykrotnie zdradza swoją żonę z trzema różnymi osobami.
Nie umiem tego wypowiedzieć na głos i nazwać, bo jest to jest w głowie łajdakiem. Mi się nie mieści.
Jest łajdakiem. Jeśli nie chce być z żoną, to jej mówi, kochanie, dziękuję, nie chcę być z tobą. A on wraca do niej i mówi, że ją kocha. Albo idzie z nią do łóżka. No nic bardziej perfidnego, ohydnego nie może być. Nie? Ale jak my to mówimy mężczyznom, to nie są obrażeni. Bo ja chcę określonych doznań, bo ja czegoś tam nie dostaję. Nie, to jest związane z ogromnymi brakami moralnymi u mężczyzn i kobiet. I teraz, panie redaktorze, chodzi o to, że jeśli to jest średnia, to znaczy, że są tacy, którzy mają 10, no bo przecież
są tacy, którzy są wierni.
Ponad połowa jest ciągle wierna, tak wynika z naszego badania. Ale co się okazuje, że ślub kościelny nie ma żadnego znaczenia na poziom wierności, że najbardziej wierni są ci, którzy są w związkach partnerskich. Nie są w ogóle po ślubie. Czyli tam jest jakiś rodzaj umowy społecznej, może nawet takiej umowy humanistycznej, nie? Że przecież jesteśmy z sobą dla spełnienia czegoś. Ja czasami mówię w sposób żartobliwy, ale to nie jest żart, że nie ma takiej kobiety na świecie, z którą zdradziłbym Olę. Nawet Klaudia Schiffer nie miałaby szans, gdyby chciała ze mną coś takiego spróbować. Nie, bo obiecałem i zamierzam w tym związku tego dotrzymać. Ale jeśli my tego nie przepracujemy, to wygląda to tak, jak wygląda. Czyli mamy przepiękne wesela na 200 osób, cudowne limuzyny i cudowne welony, a za chwileczkę dzieją się takie cuda. Ja widzę to w poradni u nas. To nie ma tygodnia naprawdę, żeby dwie rodziny nie przyjechały i mówiły, niech pan to spróbuje poskładać. I ta żona mówi tak, zdradziłam męża, on mówi, zdradziłem żonę, a mimo to próbują. Czyli jest coś takiego. No przecież zdrada nie może przekreślać wartości tego małżeństwa. Mogę powiedzieć, że był to błąd, było to niezrozumienie, była to słabość. Nigdy nie wolno przekreślać człowieka. Nawet jeśli czyni rzeczy, które wydają się być łamiącymi w sposób dramatyczny dekalog albo jakąś inną umowę. No to tak to wygląda.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę. Czy walka o równouprawnienie zmieniła się w walkę przeciwko sobie?
Tak, zdecydowanie. Dlatego, że co innego jest równouprawnienie, a co innego jest pani Biejat. A co innego są koncepcje, które mówią, my tutaj zrobimy. Dzisiaj przy śniadaniu przeglądałem jedno z czasopism i znalazłem tam, że to czasopismo przyznało 21 nagród dla kobiet nauki. Nie znam takiego czasopisma, które by przyznawało 25 nagród czy 21 nagród dla mężczyzn z nauki. Nie? Potrzebujemy pełnego równouprawnienia w sensie społecznym, w sensie ekonomicznym i w sensie strukturalnym. Tego potrzebujemy. ale nie potrzebujemy przegięcia wahadła w drugą stronę. Czyli jeśli mieliśmy kilka tysięcy lat dominację mężczyzny, to teraz to wahadło ma się odwrócić i ma być dominacja kobiet, a takie trendy w środowiskach feministycznych widzimy, ale nie widzimy, żeby to miało jakiś pozytywny wynik dla Polski. Ja podam przykład, on nie jest polityczny. Duet pani Nowackiej i pani Lubnauer wcale nie podniósł jakości edukacji w Polsce. Wręcz przeciwnie, dalej ją rujnuje, tak samo jak to robił pan Czarnek. Czyli to nie na tym polega. Polega na czymś zupełnie innym, że te parytety muszą być oparte na pewnych poziomach racjonalności. Raczej musi być, moim zdaniem, ogromne instytucjonalne wsparcie państwa i emocjonalne, moralne, organizacyjne mężczyzn dla kobiety, która ma wypełnić swoją biologiczną funkcję, to jest urodzenie dziecka, aczkolwiek prawda jest taka, że jakaś część kobiet nie chce mieć dzieci i trzeba to zaakceptować. Nie wolno to w żaden sposób tego kwestionować. Podobnie jak państwo polskie w sposób nieograniczony do wieku musi pomagać kobietom, które chcą mieć dzieci, bo biologicznie tych dzieci mieć nie mogą. I gdyby nam się tylko udało zrobić coś takiego, ja już to sygnalizowałem, że jeśli pani Kowalska rodzi dziecko, to państwo polskie ma jej płacić średnią krajową, bo ona umacnia Polskę. Czyli jest potrzebne dziecku obecność matki przez te pierwsze półtora, dwa lata życia, bo to będzie dobrze służyło rozwojowi dziecka. Nie niedouczonej opiekunki, niańki, która nie skończyła studiów pedagogicznych albo skończyła te studia w sposób zaoczny, tak? Ma kompletnie niepełną wiedzę i nie ma jeszcze żadnej praktyki, tylko doświadczona mama. Ale dlaczego państwo polskie nie miałoby sfinansować tej mamie fajnego kursu bycia dobrą mamą? Dlaczego państwo polskie łoży tyle pieniędzy w kursy bezpieczeństwa, nie wiem, w różnych cudów niewidów, a nie daje na przykład każdemu mężczyźnie 20 godzin zajęć, jak być fajnym tatą. Ja w czerwcu, w lipcu i w sierpniu zrobię u siebie w Józefowie szkołę fajnego taty, fajnego mamy. Nie mam już żadnego wolnego miejsca. A mamy luty. Ludzie chcą podnosić swoje kompetencje. Dlaczego? Bo wychodzimy z takiego założenia, że bycie mamą, bycie tatą to jest oczywiste, to jest nieprawda. Wychowanie dziecka i pan jako ojciec to wie, jest trudniejsze od złożenia Mercedesa i Toyoty. To dziecko jest tak
nieobliczalne. Ileś nieprzewidywalnych rzeczy jest nieograniczona.
Absolutnie, czyli wczoraj w zupełnie sposób przypadkowy zostawiłem otwartą szafkę w kuchni i Krzysiu wyjął wszystko, co jest tam tylko możliwe. Odwróciłem się w dniu wczorajszym, a Krzysiu już na swoim siodełku stał i próbował dotykać okna. Czyli jeśli tego nauczymy, to wszystko zrozumiemy. Ale Rzeczpospolita nie daje na to pieniędzy. Rzeczpospolita daje miliony na takie idiotyzmy, że to się w głowie nie mieści.
Czy z perspektywy dziecka, dla niego, dla jego zdrowia, rozwoju, zdrowia psychicznego, lepsze jest życie w domu, w którym panuje konflikt, czy lepsze jest życie w domu po rozwodzie, gdzie oboje rodziców żyje oddzielnie?
Wow. Jeśli to drugie rozwiązanie, życie osobno, zawiera w sobie czytelne i jasne porozumienie, że będziemy wychowywali dzieci według tych samych wzorów. Czyli jeśli moje dziecko ma 3 latka, jest u mnie, to nie ogląda telewizora, bo jego mózg tego nie wytrzyma, to kochany były mężu, jeśli jest u ciebie, bo bardzo bym chciała, żeby był na przykład 2 weekendy w miesiącu u ciebie, bo przecież dziecku jest potrzebny ojciec, to umawiamy się, że też nie ogląda telewizora. Jeśli umawiamy się razem, że mamy 10-letnią córkę i nie bierzemy ją do McDonalda, bo jest to niezdrowe, jeśli tak postępujemy, to lepszym rozwiązaniem jest to, żeby dzieci żyły, żeby rodzice się rozeszli. Ale jeśli nie potrafimy zbudować właśnie tak funkcjonującego małżeństwa po rozwodzie, że mamy wspólnotę celu, bo tym wspólnym celem jest dziecko, no to wtedy pojawia się problem. Ale życie w konflikcie absolutnie nie. Dlatego, że my dzisiaj już to mamy dowiedzione naukowo w obszarze psychologii, że dzieci, gdzie ojcowie piją, są przemocowi, są po prostu dorosłymi dziećmi alkoholików. Że dzieci, gdzie mężczyźni są agresywni wobec własnych żon, są dorosłymi dziećmi agresorami. Widzimy to przenoszenie, to jest teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury, jedna z najważniejszych teorii psychologicznych. Natomiast trzeba szukać odpowiedzi na pytanie, jak generować nowe małżeństwa, żeby to były małżeństwa podejmowane w sposób świadomy. Jak ta decyzja musi nastąpić? Bo to, że się różnimy, to, że jesteśmy inni, to jest oczywiste. Ja zawsze podaję przykład swojego związku. Moja Ola jest ode mnie 36 lat młodsza. Jestem z kompletnie innego świata. To jest inny świat wartości, inny świat potrzeb. Ale my potrafimy się spotkać w środku i nasza decyzja o posiadaniu Krzysia jest decyzją absolutnie świadomą. Ale równie absolutnie świadomą jest moja decyzja, że ja się muszę teraz podporządkować jej rozwojowi. Jeszcze raz powtórzę, nawet nie wyobraża pan sobie, jakie to jest trudne. Czyli całe kilkadziesiąt lat swojej ciężkiej pracy, pracowania na to, żeby coś tam osiągnąć, to ja teraz będę musiał to wyciszać, kompresować i to robię totalnie świadomie.
Dla małżeństwa.
Dla małżeństwa, dla rodziny, dlatego, żeby ten chłopiec się cudownie rozwijał. I wiem, że innej ścieżki nie ma, ale powiem szczerze, boli jak choinka.
Wrócę jeszcze do tych rozwodów i kwestii ustalenia tych wspólnych wartości dla wychowania dziecka. To jest kluczem do tego, żeby ten proces, nie wiem, nazwijmy to chyba w ten sposób, przebiegł tak dobrze, jak tylko może w tej trudnej sytuacji.
To wygląda tak, że jeśli tylko dostaniemy jakiś telefon od męża i żony, że nie widzą swojej szansy, to zapraszamy ich do siebie. Rozmawiamy z nimi, to jest rozłożone na 8-10 spotkań. I końcowym wynikiem jest kontrakt, którego razem pilnujemy, co robimy, żeby dzieci poniosły jak najmniejsze straty. Bo to, że po rozwodzie poniosą, to jest to oczywiste. Dam przykład. Kobieta, która pozostaje w fajnym związku po rozwodzie z byłym mężem, jest sama z dwójką dzieci, ma tylko połowę możliwości oddziaływania na dziecko. Bo kiedy ona gotuje, to tata mógłby czytać dzieciom wieczorem, a ona tego razem nie zrobi. Czyli te straty są nieuniknione, do poniesienia, ale te straty można w jakiejś części tylko skompensować. Choć też powiem panu szczerze, że kiedy mam kobiety albo mężczyzn, którzy są po rozwodach i przychodzą, bo pojawiają się kryzysy, to jedną z pierwszych rzeczy, którą ode mnie słyszą, to są takie słowa. Powinna pani albo powinien pan poszukać sobie partnera, partnerki. Proszę nie zostawać dalej samemu, bo my nie jesteśmy powołani do tego, żeby być samemu. Często są to oczywiście głębokie urazy, to są takie rzeczy, które bardzo silnie tkwią w naszej psychice, bo na przykład mąż był przemocowy albo był alkoholikiem, nie? Czyli strach, że znowu wezmę przemocowca albo wezmę alkoholika. To znaczy, że trzeba ciebie nauczyć sposobów poszukiwania tego faceta albo jego poszukiwania fajnej kobiety. Natomiast bez tego kontraktu, bez tego porozumienia, co jest taką nieuniknioną konsekwencją, że ty musisz z czegoś zrezygnować, ja muszę z czegoś zrezygnować, jak to porobić. Właśnie. Na przykład, panie Michale, jak się zachować w sytuacji, kiedy mój były mąż albo moja była żona znajdzie sobie partnera? Przecież on nie jest wrogiem. Bardzo często mamy spotkania w trójkącie. Czyli pojawia się były mąż i jego partnerka, była żona i nie ma żadnych problemów. Jeśli tylko pójdziemy na kompromis, czyli nowa kobieta w tak zwanym trójkącie, już po małżeńskim, ona musi się zachowywać dokładnie tak samo jak ojciec. Nie ma zastępować mamy, tak? Ale ma być kimś, kto jednoznacznie będzie podążał tą samą ścieżką, ale nie będzie mówił, że ta pani Ania to jest wredny człowiek, tak? Pamiętaj, tutaj u mnie będzie ci dobrze. No nic gorszego nie ma być, nie? No ale to jest związane już z pewnym poziomem samoświadomości. Czy my wiemy o tym, co sobie tak naprawdę generujemy, jeśli przeciwstawiamy małe dziecko jednemu z rodziców. Nie? I to jest największy problem dzisiejszych rozwodów, czyli walka o dziecko. Żadna walka. Nie możesz go ani kupować, ani nie możesz go nastawiać negatywnie do drugiej strony. Trzeba znaleźć środek. To nie jest łatwe, ale proszę mi wierzyć. Można, jeśli tylko człowiek chce. Czyli musi się wycofać z określonych swoich pozycji, zmniejszyć poziom agresji, zmniejszyć poziom napięcia, ale także zidentyfikować się sam ze sobą. Popatrzeć, gdzie ja popełniłem błędy. Bo to nie jest tak, że małżeństwo rozpada się tylko z powodu jednej strony. Nie. To zawsze każdy ma w czymś te ręce ubabrane.
Na koniec. Trzy najważniejsze rzeczy, żeby tworzyć szczęśliwą rodzinę.
Dobrze się dobrać. Czyli 100 razy się zastanowić, czy zewnętrzny wizerunek kandydata na męża albo na żonę jest ważniejszy od jego cech charakteru i jego kształtu, jego osobowości. W pierwszej kolejności to, co decyduje o przyszłości, to jest zrozumienie charakteru i ocenienie o osobowości. Drugie to jest wspólnota celów w małżeństwie. Co będziemy chcieli razem osiągać i do czego zmierzamy. I trzecie to są wewnętrzne kompromisy między mężem a żoną, że ja mam prawo do swojej chwili własnego życia i ty masz prawo do tego, żeby spotkać się z koleżankami, pójść sobie do kina. Dam taki przykład. 23 lutego Oleńka jedzie na koncert pani Jopek, której ja osobiście muzycznie nie cierpię, a ja będę w sobotę siedział sam z Krzysiem i cieszył się, że ona jest na koncercie.
W takim razie życzę miłego koncertu dla żony i miłej ciszy dla pana i dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich państwa i dziękuję panie redaktorze za zaproszenie.